Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, Ewangelia czasami pokazuje nam coś przez kontrast, gdy odróżnia to działanie Boże od tego, na co nas, ludzi, stać, na co my chcemy się zazwyczaj w jakiś sposób zdecydować i porwać. Bo w istocie w Palestynie w tamtym czasie było tak, że gdy jakaś owieczka się zabłąkała, to pan, jej właściciel, ją szukał, żeby ją zabić. I nigdy nie dawał ją z powrotem do stada, bo ona była już buntownicą i mogłaby inne pociągnąć. I kiedy patrzymy zatem na tę scenę, to odkrywamy, że Bóg działa inaczej niż ludzie, bo On rzeczywiście działa tak, że szuka tej jednej zabłąkanej. Wiecie dlaczego? Dlatego, kiedy rozważaliśmy to kiedyś z moim duszpasterstwem absolwentów, to żeśmy stwierdzili tak, bo on jest zakochany. Człowiek, który jest zakochany, nie liczy, ile trudów poniesie, tylko po prostu chce, dąży do tego, aby spotkać kogoś, kto jest najdroższy, ponad wszystko, cenniejszy. I właśnie dlatego Bóg szuka każdego z nas, bo On jest miłością. I pięknie mówić o miłości. Ale gdy kończyliśmy ten akt uznania Chrystusa za Króla i Pana, to powtarzaliśmy takie słowa: Królestwo Twoje to Królestwo Sprawiedliwości, miłości i pokoju. I gdy myślimy, jak wprowadzać to Królestwo w życie, to oczywiście oznacza to kierować się miłością. Pięknie znowu to mówić. Ale jak to zrobić, kiedy rzeczywiście nawet się jakoś nastawiamy na to, chcemy to zrealizować w naszym życiu, a nam nie wychodzi? Kiedyś jedno małżeństwo przyszło i mówię tak: proszę ojca, tak żeśmy się nasłuchali tych kazań, że to trzeba rozmawiać ze sobą, że to trzeba mieć dla siebie czas. No i zaplanowaliśmy, że w sobotę nic nie będziemy robili, tylko będziemy ze sobą sami rozmawiali i żeśmy się cały dzień kłócili. Bo my często mamy dobrą wolę, ale nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że zapominamy o tym, że jesteśmy tylko stworzonkami, a nie Bogiem. Że moje własne scenariusze wcale nie są takie genialne, jak myślę. Tylko wtedy, kiedy człowiek ma dystans do samego siebie, a to się dzieje, gdy się modli, odkrywa, że ten drugi to nie jest ktoś, kto ma spełniać moje zachcianki, oczekiwania, ale to ktoś, kto tak samo jak ja szuka dobra, ale nie zawsze mu się to uda znaleźć. I dlatego ważne jest, że to Królestwo Boże, które jest Królestwem miłości, sprawiedliwości i pokoju, będziemy wprowadzali tylko wtedy, kiedy w nas zapanuje pewien pokój. Kiedy w nas odkryjemy, że ja umiem się cieszyć z tego, co jest. I wtedy będę tym promieniować. Bo Pan Jezus nie mówi: słuchajcie, żądajcie tego Królestwa. Domagajcie się Go. Nie, tylko mówi: co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy im czyńcie. Jeśli chcesz to Królestwo wprowadzić w życie, to musisz zacząć sam. Ale to nie takie proste. Jeden z moich doktorów, ksiądz Jacek Sereda, mam ich 24, więc mogę z nich wybierać. Otóż opowiadał taką historię, bo jest dyrektorem domu rekolekcyjnego w Siedlanowie koło Radzynia Podlaskiego za Bedlnem. Otóż tam przyjeżdżają ludzie, którzy chcą odnowić swoje życie małżeńskie, którzy chcą uczyć się miłości od Pana Jezusa. I pewna kobieta, która tam jeździła już potem jako wolontariusz, bo ten dom tak funkcjonuje, że ci, którzy tam czegoś doznali, przyjeżdżają i służą następnym. Kobieta spotkała swoją koleżankę na ulicy w Siedlcach i mówi: słuchaj, jak tam u ciebie? A ona mówi: a jak tam u mnie? Fatalnie. Moje życie się zawaliło. Właściwie to nie mam sensu życia. Mąż opuścił mnie z inną kobietą. I właściwie mam tylko jedną córeczkę i to jeszcze dla niej żyję. Ale ja nie wiem, po co żyję. Kobieta, która jest załamana. I ta koleżanka mówi do niej tak: słuchaj, a może byś pojechała do Siedlanowa? Ja tam jeżdżę. A co mi to da? To już nic się nie da odnowić. On tak mnie poranił. To tak zostało już zabagnione, że nic się nie da zrobić. Ona mówi, spróbuj, może tobie przynajmniej pomoże. Pojechała ta kobieta i tak jej się podobało, że jeździła co miesiąc na te weekendy małżeńskie. Choć sama była. Ale jej mąż przychodził odwiedzać córeczkę co 2 tygodnie. I po paru wizytach zwraca się do tej swojej żony i mówi tak, słuchaj, co z tobą jest? Ty jesteś jakaś dziwna. Ona od razu myśli, że to znowu się do niej zwraca z pretensjami, a on mówi, ale co z tobą jest? Co ty zrobiłaś? Bo ty na mnie inaczej patrzysz, ty na mnie nie wrzeszczysz, ty nie złościsz się na mnie, ty w ogóle inaczej do mnie mówisz. Co z tobą jest? Taki zadziwiony. Ona mówi, wiesz, bo ja się modlę. Ja jeżdżę do Siedlanowa, słucham tam słowa i odkryłam, że ta miłość może we mnie zamieszkać. Popatrzył tak na nawiedzoną babę i mówi, no, to jakaś dziwna jesteś. Ale kiedy przychodził kolejne razy, odkrywał, że ona jest cały czas taka sama. Pogodna, uśmiechnięta, wybaczyła mu i na niego zupełnie inaczej patrzyła. Po kilku miesiącach on mówi do niej tak, słuchaj, może ja bym pojechał do tego Siedlanowa? I pojechał. Dzisiaj ci ludzie świadczą oboje, że miłość została ocalona. Oni się zeszli razem, wrócili do pierwotnej miłości i zobaczyli, jacy byli głupi. Właśnie przez to, że uwierzyli, że to musi być tak, jak ja chcę. I moi drodzy, żeby budować to królestwo, to trzeba zobaczyć w drugim człowieku dobro. Trzeba zobaczyć w tym drugim człowieku coś, co jest piękne. Bo w życiu to jest trochę tak jak w matematyce. Zero mnożone przez miliardy daje zero. Jeśli ja nic nie widzę dobrego w tym drugim człowieku, to co tam da się pomnożyć? Przez miliardy to będzie zero. I dlatego Jezus, który jest miłosierny, jak mówiliśmy wczoraj, ten Król Miłosierdzia widzi w nas dobro. On nas uczy, że pierwszą rzeczą to jest dostrzec w drugim człowieku. On tak samo cierpi jak ja. On tak samo przeżywa to jak ja. Tylko czasami może właśnie ukrywając to, będzie szorstki, będzie jakaś napastliwa, bo po prostu już się na zapas boi, już jakby się broni i uważa, że najlepszą obroną jest atak. I dlatego ważne jest to, jeśli chcemy miłość wprowadzać, to musimy ją najpierw zobaczyć. Phil Bosman mówi tak, że jeżeli w drugim człowieku widzisz jedną zaletę i 99 wad, to mów o tej zalecie, o tej dobrej stronie, a zobaczysz, że będzie ich coraz więcej, bo to tak działa. Człowiek, jak mówiliśmy pierwszego dnia, to słyszy, co chce usłyszeć. To zobaczy, co chce zobaczyć. Jeśli chce zobaczyć w drugim dobro, to uczę się, że ono jest. Tylko ja muszę na nie inaczej popatrzeć. Niektórym ten przykład się podoba, innym trochę śmierdzi. Dlatego, że jest to przykład o ośle. Jest taka opowieść starochrześcijańska, jak to Pan Jezus szedł z uczniami przez Palestynę i zobaczył osła. No i uczniowie też zobaczyli tego osła i jeden mówi tak, ale on ma wyliniałą sierść. A inny mówi, ale on ma zdeptane kopyta. A inni mówią, ale on ma zaropiałe oczy. A kolejny mówi, ale on ma pogryzione uszy. Ale on ma brudny ogon, zauważył piąty. A Pan Jezus popatrzył na tego osła i mówi, popatrzcie, jakie on ma piękne zęby. Moi drodzy, zobaczcie. Siostra Faustyna modliła się tak, Panie Jezu, daj mi miłosierne oczy, daj mi miłosierne uszy, daj mi miłosierne ręce, daj mi miłosierne nogi, daj mi miłosierne serce, bo my nie mamy tego. Zobaczcie, że my, jak patrzymy, gdy patrzymy na kogoś, to co pierwsze, a garbi się. Pierwsze, co widzimy, to wady, o, syplenie. Pierwsze, co widzimy, to po prostu nawet jak powtarzamy, a wiesz, no to taki śmieszny gość, nie? Otóż rzeczywiście nie mamy miłosiernych oczu. My pierwsze zobaczymy dziurę, a potem całość. My nie mamy miłosiernych uszu. Do nas docierają łatwo, wiesz, ta Kowalska czy jakaś, to ona to zrobiła. To do nas dociera. Trochę tak jak w mediach, gdzie skandale są newsami. No bo gdyby pies pogryzł chłopa, to żadna wiadomość, ale chłop pogryzł psa, no to oczywiście jest coś super, da się sprzedać. I dlatego ważne jest, że wprowadzać miłość, to znaczy najpierw ją zobaczyć, usłyszeć. Zobaczyć, że ten Bóg stworzył w nas dobro, że On nie jest naiwny, tylko jak mówiliśmy wczoraj, On w nas wierzy. I tylko wtedy, kiedy mam miłosierne oczy, kiedy mam miłosierne serce, kiedy mam miłosierne uszy, zobaczę to dobro i je rozwinę. I wtedy pomnożę je, bo jest co. I dlatego Jezus to ktoś, kto szuka tej zagubionej owcy, bo On w nią wierzy, bo On w niej widzi dobro, bo On nawet z tej jednej na 99 może wyprowadzić coś pięknego. I tego musimy się uczyć. Ale znowu, to tylko teoria. W tym znaczeniu, że to piękna teoria. I ktoś powiedział, że dobra teoria to najbardziej praktyczna rzecz, bo trzeba w nią uwierzyć i się tym kierować. Ale jak to zrobić, żeby rzeczywiście żyć tą miłością, żeby nie spełzły na niczym te nasze piękne postanowienia, że będziemy ze sobą rozmawiać, a będziemy się kłócić, że będziemy widzieć dobro, a znowu wylezie nam jakieś szulnięcie takie bolesne. Jak to zrobić? Moi drodzy, Święty Augustyn kiedyś powiedział tak, że są różne pokarmy. To, co my jemy, zwykle przerabiamy na siebie przez przemianę materii. Co zjem, to mój organizm przetrawi. Ale jest jeden pokarm, który sprawia, że gdy go spożywam, on mnie w siebie przemienia. I właśnie tym pokarmem jest Eucharystia. To naprawdę działa. Jeśli człowiek przychodzi do Kościoła i przeżywa Eucharystię jako spotkanie z Chrystusem, jako to spotkanie z kimś, który mówi mi od ołtarza: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Co to znaczy? Co to znaczy w moim egzystencjalnym przeżyciu, codzienności? Kiedy słyszę te słowa, to odwołuję się do Jego krzyża, do Jego gotowości dania się. Jezus to ktoś, kto jest dyspozycyjny aż do końca. I kiedy mówi nam dzisiaj, w czasie mszy świętej też, tego wieczoru, bierzcie i jedzcie, to co mówi. Bierzcie i korzystajcie z tej mojej siły, z mojej miłości, z mojej pracy, z mojego odkupienia. Bierzcie i jedzcie. Jak ja mogę to przenieść w moją codzienność? Jak ja mogę sprawić tak, jak śpiewamy w tej pieśni oazowej? Moja msza święta jest Twoją mszą. Czy Twoja msza święta jest moją mszą? W ten sposób, że wracam z tego kościoła i mówię: bierzcie i jedzcie. To jest moja praca. To jest zupa, którą Ci ugotowałem. To są pieniądze, które zrobiłem dla rodziny. Ale to jest dla Was. Jeśli kocham, to właśnie daję samego siebie. Jeśli kocham, to odkrywam, że Jezus mnie tego uczy. Że ja przyjąłem Go do serca po to, aby się Nim dzielić, aby Nim promieniować, aby jak ta kobieta po prostu stawać się nie świadkiem przez słowa, ale Ty jesteś jakaś inna. I kiedy Pan Jezus mówi: bierzcie i pijcie. To co oznacza w tym przypadku? To przelanie krwi. Bierzcie i korzystajcie z mojego potu, z mojego cierpienia, z mojego umierania. Może z moich łez, może z mojego przebaczenia, może z mojego tego zaciśnięcia ust, żeby nie powiedzieć czegoś, co mi teraz przyszło na koniec języka. To jest właśnie msza, którą mam przenieść do domu. Albo ona jest dla mnie pewnym misterium, które mnie przemienia. Uczę się, że tak można, że rzeczywiście miłość to jest coś, co pomogło Jezusowi zwyciężyć na krzyżu tę najgorszą nienawiść. I jeśli ja tu przychodzę do ołtarza, to właśnie po to, aby brać i dawać dalej. Aby brać i dawać dalej. Bo tylko wtedy, kiedy swoim życiem będę mówić, bierzcie i pijcie. To jest moje cierpienie. To jest moje przebaczenie. To jest moje znoszenie tych niekomfortowych sytuacji. Bo was kocham. To jest moja msza. To ona po prostu działa. I można powiedzieć tak, że człowiek, jak napisał Jan Paweł II, albo żyje tą duchowością eucharystyczną, albo wchodzi w to działanie królestwa, albo zaczyna innych jakoś dręczyć, tłamsić, albo karmi się Eucharystią, albo staje się kimś, to jak pewna kobieta przyszła kiedyś do zakrystii i mówi tak, proszę księdza, proszę na mnie uważać, bo jestem wampir energetyczny. To znaczy, że pochłaniam energię. I są tacy ludzie, po prostu, którzy są jak wampiry energetyczne. To znaczy, że z nimi to się człowiek źle czuje, bo zawsze ci coś dowalą, bo zawsze ci coś nie pasuje, bo zawsze jest tak, że po prostu nigdy nie dogodzisz. Człowiek, który kocha, to ktoś, kto żyje duchowością eucharystyczną. I Jan Paweł II pokazał nam właśnie to, że duchowość eucharystyczna, czyli to życie dla Królestwa, życie miłością, która jest największą i najwspanialszą cechą Królestwa Chrystusowego, to jest po prostu powołanie człowieka. Bo człowiek albo w swoim życiu rozda to, co ma, albo się niejako spalając będzie służył innym. I tak jak papież Jan Paweł II, pamiętacie, kiedy umierał, mieliśmy świadomość, że ten papież nie umarł, ale przeszedł do domu Ojca, bo on się rozdał cały. Pamiętam, kiedy ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, mój przyjaciel i przyjaciel papieża, wrócił z Rzymu po pogrzebie, mówi tak, nawet nie wiesz, jak on był ubogi. On wszystko rozdawał. Teraz słyszymy o papieżu Franciszku, który jest taki ubogi. Ale Jan Paweł II był bardzo ubogi. Żeby mu dać nowe buty, trzeba mu zabrać było stare, bo inaczej oddał nowe komuś drugiemu. I ten człowiek, kiedy umierał, to po prostu powiedział amen, niech mi się stanie. Po prostu on już nic nie miał. Był bezradny, bezsilny. I umierając miał niejako wszystko rozdane i był szczęśliwy. Ale kiedy człowiek umiera, nie rozdawszy siebie, człowiek, który jest skupiony na sobie, który jest egoistą, który po prostu grabi do siebie, a nie potrafi mówić, bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie, to taki człowiek naprawdę umiera dramatycznie. Mój brat, który jest egzorcystą, bo to nie ja, tylko mój starszy brat, ksiądz Eugeniusz. Otóż opowiadał kiedyś, wezwano go do szpitala w jednym z miast na Zamojszczyźnie. Umierała tam kobieta, która była wiedźmą. Kobietą, która krzywdziła innych, ale miała kontakty ze złem. I kiedy ta kobieta umierała, to tak wyła przez 3 dni, że na prośbę personelu i pacjentów przeniesiono ją do szpitalnej piwnicy z łóżkiem. Nie dało się słuchać. Dlaczego? Bo człowiek, który umiera, jakby nie rozdawszy swego życia, ma świadomość, że śmierć mu i tak wszystko wydrze. Że i tak wszystko stracę. I właśnie dlatego ten papież Jan Paweł II był jednym z inicjatorów tego zdania, słynnego, pięknego zdania w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele, jednym z dokumentów soborowych Soboru Watykańskiego II. Mówił on tak, człowiek nie inaczej osiąga swoją pełnię, jak poprzez szczery dar z siebie. Zobaczcie, to jest coś niezwykłego, że kiedy ja żyję miłością, że ja kiedy daję siebie, to wtedy jestem szczęśliwy, jestem spełniony. Dlaczego? Bo się komuś do czegoś przydałem. Bo ktoś mnie potrzebuje. Bo ktoś mi coś zawdzięcza. Bo ktoś cieszy się moją obecnością. I wtedy człowiek jest spełniony. Właśnie nie kiedy grabi do siebie, ale właśnie kiedy żyję tą duchowością eucharystyczną. I dlatego Jezus przychodzi, aby nas karmić sobą, Jezusem, a nie samymi sobą. On przychodzi, aby nam powiedzieć, tak, to jest możliwe. Kiedy Matka Teresa miała założyć dom w Moskwie, to powiedziała jedno, my tam pójdziemy, ale pod warunkiem, że tam będzie kaplica i Eucharystia codzienna i będziemy adorować 2 godziny codziennie, bo my inaczej nie damy rady. Kiedyś Matka Teresa była w Ameryce, w Waszyngtonie, jeden z dziennikarzy mówi tak, proszę matki, gdyby mi dawano $1000, to ja bym takich czynów wobec biednych nie robił jak matka. Nigdy bym się do takiego śmierdzącego człowieka nie zbliżył. A Matka Teresa odpowiedziała tak, gdyby mi ktoś dawał 1000000, ja bym tego nie zrobiła. Bo ja to robię z miłości, dlatego że Jezus mnie tego nauczył i On mnie dał taką możliwość. I właśnie o to chodzi. Eucharystia albo jest przeżyciem, że ja przychodzę i mówię, Panie Jezu, sam jestem biedny, słaby, ale przychodzę, aby się Tobą nakarmić, Tobą napełnić, aby Tobą promieniować, aby ludzie właśnie dostrzegali, że ja tu nie przychodzę, bo jestem taki super. Nie przychodzę dlatego, że jestem taki święty, ale przychodzę, bo chcę kochać, a nie potrafię. Bo mam takie wspaniałe ideały, ale one gdzieś więzną we mnie, jak mówiłem wczoraj, jak ta uschła ręka. Przychodzę i Panie Jezu, zapal moje serce. Napełnij moje serce. Właśnie to tak działa. Kiedy człowiek potrzebuje, Bóg przychodzi. I dlatego po to są rekolekcje. Aby na jakiś moment rozpalić naszą miłość. Aby odkryć, że jestem powołany do miłości. Pamiętam, kiedyś taki młody człowiek przychodzi, właściwie 30 kilka lat mężczyzna, i tak opowiada o swoim życiu. Ja mówię, bracie, jesteś powołany do miłości, powołany do szczęścia, że coś, ktoś tobie zawdzięcza. Oczywiście, my mamy 1000 różnych zastrzeżeń. Uprzedzę, no bo wykorzystają moją naiwność, bo przejdą po mnie jak czołg, bo nie dostrzegą, bo nie odpłacą. Właśnie o to chodzi. Pan Jezus mówi wyraźnie. Jeśli tu dostaniesz od razu nagrodę, to coś będziesz miał w niebie. I to jest ważne. Jezus jest tą nagrodą. Jak mówił święty Bernard z Clairvaux, nagrodą za miłość jest zdolność i możliwość samego miłowania. Ludzie, którzy kochają, nie są wyrachowani. Potrafią siebie dawać. Dlaczego? Bo biorą z ołtarza. Mój drogi, moja droga, nie łudź się, nie dajesz z siebie. Ty to otrzymałeś od rodziców, otrzymałaś od swoich bliskich. Wiele rzeczy, które masz, wcale nie są takie twoje, jak myślisz, bo się z tym urodziłeś, bo ktoś cię tego nauczył, bo ktoś ci to przekazał, bo Bóg cię w to wyposażył. I dlatego my tylko rozdajemy to, co otrzymujemy. I nie jedna osoba, która dawała dużo, odkrywała, jeszcze więcej mi Bóg dał. Dlaczego? Bo my często myślimy, Bóg jak mi da, to drugiemu zabraknie. To nieprawda. Moja mama nauczyła nas tak. Bóg ma więcej niż rozdał. Jeśli dajesz, to wzrasta jeszcze więcej. Jeśli dajesz, to odkrywasz, że Bóg widzi te twoje ręce i jeszcze więcej ci udzieli. I o to właśnie chodzi. Abyśmy przed tymi świętami umieli przyjść do Jezusa i prosili, Panie, napełnij moje serce. I na koniec taka opowieść, którą kiedyś ojciec Raniero Cantalamessa opowiadał na spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI. Otóż to było tak, że do szopki, do żłóbka betlejemskiego przybiegali różni pasterze. I każdy z nich brał to, co miał, jak tam śpiewamy w tych pastorałkach, to masła osełkę, to sera, to runa owczego. A jeden mały pastuszek był biedny i nic nie miał. I kiedy Matka Boża trzymała dzieciątko, pasterze chcieli wręczać jej różne dary. Ale ona była zakłopotana, bo tu trzymała na ręku dzieciątko, a oni chcieli jej wkładać do rąk dary i nie wiedziała, co zrobić. I zobaczyła, że ten mały pastuszek stoi tak z pustymi rękami i włożyła mu dzieciątko, mówi, trzymaj, a ja będę brała od innych dary. I właśnie może czasami o to chodzi, że ja jestem właśnie takim małym pastuszkiem, któremu się wydaje, nic nie potrafię, ale przyjmij Jezusa, którego daje ci Maryja. Inni dają mu dary, a ty daj mu swoje serce. Inni dają mu różne rzeczy, a ty daj mu swoją gotowość służenia, abyśmy tak jak Matka Teresa mogli się modlić, która tak się modliła. Maryjo, daj mi twoje serce, tak czyste, tak piękne, tak niepokalane, abym mogła kochać Jezusa tak, z taką miłością, jak ty go kochałaś, abym mogła go przyjmować z taką miłością, jak ty go przyjmowałaś i abym mogła mu służyć w najbardziej potrzebujących z taką miłością, jak ty mu służyłaś. Amen.